Nowego Wschodu zapowiada się z zachmurzeniem dużymi przelotnymi opadami deszczu. Na północy i na północnym wschodzie możliwe także burze. Na termometrach od 11 do 15 stopni, a na terenie podgórskich Karpat od 7 do 10.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor, kłaniam się.
Po zeszłotygodniowym spotkaniu klubu Koalicji Obywatelskiej z premierem zamieścił pan w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z koleżankami i kolegami, między innymi z Andrzejem Domańskim czy Katarzyną Lubnauer. Wszyscy w uśmiechach. Napisał pan, że po tym spotkaniu ma pan jeszcze większe przekonanie, że z tak profesjonalną, zaangażowaną i odpowiedzialną ekipą możemy dokonać w Polsce naprawdę wielkich rzeczy. Koniec cytatu. Co pana tak pozytywnie natchnęło i czyżby słowa Donalda Tuska?
Zdecydowanie premier wykazał się bardzo głębokim zrozumieniem zjawisk politycznych, które trawią polską scenę polityczną. Fenomenalnie uplasował w tym wszystkim pozycję Koalicji Obywatelskiej i nic więcej nam nie pozostaje, jak po prostu po tej mapie się poruszać tak, żeby w 27 roku nie oddać władzy Braunowi i Kaczyńskiemu.
No tylko, że będzie problem, bo jak patrzymy sobie na sondaże, to mamy rząd z rekordem niepopularności. Ocenę działań rządu, jeżeli chodzi o pozytywne oceny, to jest 30%. Minus 3 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale od kwietnia było 10 punktów procentowych. Źle 58%, plus 4 w porównaniu z poprzednim miesiącem, plus 11 w porównaniu z kwietniem. Zwolennicy rządu to tylko 29%, od kwietnia 6 punktów procentowych. Przeciwnicy rządu 48%. Od kwietnia plus 9 punktów procentowych, więc dlatego trochę mnie dziwi ten entuzjazm.
Oczywiście te wyniki związane z badaniami poświęconymi zaufaniu do rządu zawsze w Polsce pokazują taką naszą głęboko zakorzenioną niechęć do wszelkich rządów. Dobrze wypadają tylko w rankingach zaufania politycy, którzy piastują konkretne funkcje. Polacy przypisują zaufanie urzędom, tak właśnie ufają Nawrockiemu. No nie jest to osoba godna zaufania.
No
nie
tak,
jest to osoba,
ale Karol wiarygodna. Nawrocki, panie pośle, pełni urząd głowy państwa, prezydenta i rzeczywiście ma zaufanie na poziomie 55%. Natomiast Donald Tusk jest premierem, to też jest bardzo ważny urząd, nawet chyba ważniejszy niż prezydent, bo to premier rządzi i to zaufanie jest tylko na poziomie 32%. Nieufność u pana premiera Tuska to 53%, u Nawrockiego 33%.
No tak, oczywiście to zawsze tak się układa, że o wiele bardziej ważka jest ta emocja antysystemowa, antyestablishmentowa, antyrządowa i ona najlepiej się niesie. Natomiast no, rząd należy jednak oceniać pod kątem między innymi parametrów gospodarczych i tu się pojawia pewien paradoks, bo te parametry gospodarcze są niezłe, momentami najlepsze w Europie, a mimo to nie korespondują one w sposób bezpośredni z nastrojami społecznymi. I ja tutaj też widzę pewną winę w klasie politycznej jako takiej, to znaczy te gorszące scenki z Sejmu, które właściwie oglądamy przy każdym wniosku formalnym, te wypowiedzi w stylu Czarnka powodują, że ludzie są zniechęceni polityką i to niestety też napędza już nawet nie prawicowych populistów, tylko antipatoprawicę. Kiedyś rozmawialiśmy, pani redaktor, o tym, jak pokonać prawicowych populistów i ja mówiłem, że trzeba zacząć mówić o tych problemach, które oni markują w sposób konstruktywny, rozwiązać je i pokazać się, jak to zrobić bez tego populizmu i to im odcina tlen. I te słowa się ziściły na przykładzie PiSu, który dzisiaj jest w jakiejś dekompozycji, w jakimś rozpadzie, więc ta metoda zadziałała. Teraz trzeba przejść do drugiej fazy tych działań, postawić absolutną tamę tej patoprawicy, która pcha się do władzy i widać, że Kaczyński już te ruchy markuje w wyrazisty sposób, chociażby poprzez swój sojusz z panem Wochem, który wcześniej
zawarł sojusz z panem Braunem. Tak jest. Natomiast zastanawiam się, czy ewentualny rozpad PiSu to dla państwa dobrze czy źle, bo premier Tusk na tym państwa spotkaniu mówił już o tym, nawet wyprzedzająco, bo awantura w PiSie dopiero miała się rozegrać, przynajmniej ten główny, kolejny akt, że PiS to już już nie jest główny rywal, że tym stają się dwie konfederacje. No i tak, będą państwo rywalizować z radykałami. To raz. Dwa, że przeciwnik jest nowy, nie do końca rozpoznany, tak jak PiS, z którym to Donald Tusk walczy od 2 dekad. Trzy, że przeciwnik ten nowy, radykalny, nie ma garbu w postaci wcześniejszego udziału we władzy. Może mówić, a myśmy nie rządzili, a my wywrócimy stolik, a my dopiero pokażemy, jak należy zająć się państwem.
Tak to działa, tak to działa. Ten element świeżości zawsze niesie partie polityczne do władzy, a potem dzieje się z nimi to, co stało się z licznymi partiami po 1989 roku. Jednak te dobrze zorganizowane partie funkcjonują. No, rozpad PiSu to jest dobra informacja dla Polski, ponieważ ciąży na nich brzemię ostatnich rządów, które są sumą nieprawidłowości. To była swego rodzaju oligarchia, która doprowadzała do systemowego okradania Polaków i my cały czas z tymi problemami postpisowskimi się mierzymy i co chwilę pojawiają się nowe okoliczności wskazujące, że mieliśmy rację, że trzeba ich odsunąć od władzy.
No dobrze, i ten PiS się, załóżmy, że się rozpada. Morawiecki idzie na swoje, PiS zostaje bez kilkudziesięciu posłów, traci największy klub w parlamencie i wtedy na przykład tym słabnącym nadal PiSem tuczy się Konfederacja. I pan jest wtedy zadowolony, czy nie?
Tak. Nie, nie jestem zadowolony, bo to jest autentyczne zagrożenie dla Polski. To tak wygląda na przykładzie sprawy Szpitala Południowego. Proszę zobaczyć. Liderzy Konfederacji nie muszą robić nic, żeby im rosło, dlatego że bardzo łatwo jest stworzyć taki obraz, w którym widać, jak PiS obciążony swoimi rządami jest już skażony wieloma aferami. Do tego pojawia się jakiś problem po naszej stronie, który adresuje do samorządowców i wtedy przeciętny konfederata mówi, no zobaczcie ludzie, oni są tacy sami, oni są siebie warci, nic nie robią, nie mają żadnej pozytywnej agendy dla Polski, a im rośnie. To jest bardzo niebezpieczne i to, co my powinniśmy zrobić jako Koalicja Obywatelska, to jest przywrócić elementarną wiarę w to, że nie jesteśmy skazani na scenariusz rządów ultraprawicowych. Czym one się kończą, widzimy po ostatnim
czasie. No, ale jak pan chce przywracać tę wiarę?
Trzeba pokazać cel. I tym celem jest, może pani redaktor mnie wykpi, ale tym celem jest zdolność w przyszłej kadencji do neutralizowania szkodliwego weta prezydenta Nawrockiego. Czyli celem jest takie ułożenie list, takie przeanalizowanie donta i takie uregulowanie tych różnych segmentów demokratycznej sceny wyborczej, żebyśmy osiągnęli 276 mandatów. I to nam da możliwość skutecznego rządzenia.
Trzeba mieć wielkie
pani
marzenia.
Pani mi zapytała o rzeczy wielkie. Zacytowała mój wpis na X-ie ze wspaniałym gronie ministrów. I to jest właśnie coś, co chcę, żebyśmy obudzili w naszych wyborcach. To znaczy pokazali im drogę wyjścia. Że nie jesteśmy skazani na to, że jeszcze 4 lata Nawrocki będzie wetował w nałogowy sposób praktycznie wszystko, a już przekroczył liczbę 40 wet. I że jest
Pani
możliwa
pośle,
inna Polska.
Ja przepraszam, ale pan mówi o tym, co chciałby pan osiągnąć, a nie w jaki sposób chciałby pan to osiągnąć?
Żeby to osiągnąć, my potrzebujemy zmobilizować szerokie grupy wyborców. Wyborców, którzy się rozglądają. Wyborców, którzy dzisiaj mają do nas różne pretensje i pokazać im cel. Tym celem jest 276 mandatów. I teraz, żeby do tego dojść, oczywiście potrzebujemy aktywności na wzór kampanii, którą zrobiliśmy w 2023 roku. Czyli oprócz wysiłków, które podejmujemy w tradycyjnych mediach, jak tutaj nasza dzisiejsza rozmowa w social mediach, to przejść do fazy bezpośredniej pracy z wyborcami i zrobić to znacznie wcześniej niż pół roku przed kampanią, po to, żeby opowiedzieć, porozmawiać, żeby zapytać ludzi o ich emocje w związku z tym, co ich frustruje, ale przede wszystkim, żeby
w końcu... Pan chciałby już, żeby wszyscy politycy jeździli po kraju. Premier Tusk pan powiedział, że nie będzie jeździł na razie. Jak zacznie jeździć, to na ostatniej prostej i będzie wtedy jeździł po kraju non-stop, tak?
To przynosi efekty, dlatego że my nie wydajemy milionów złotych na to, co na przykład wydała Fundacja Narodowa, czyli na propagandę własnego sukcesu. Robimy rzeczy istotne, jak zmiana na przykład kursu całej Unii Europejskiej, na przykładzie programu SAFE. Ja uważam, że to jest osiągnięcie, o którym należy mówić i potem obrazować to w postaci konkretnych zakładów pracy w Polsce, które produkują to uzbrojenie i konkretnego wzrostu inwestycji w przemyśle i zatrudnienia. my zmodyfikowaliśmy cały kurs Unii Europejskiej, która nie myślała w sposób poważny o obronności, która w ogóle nie rozpatrywała takiego kierunku rozwoju i za polskiej prezydencji to się wydarzyło.
Dobrze, o tym panie pośle będzie pan chciał opowiadać na spotkaniach z wyborcami.
A jak
pojawią się takie zagadnienia, które były kluczowe w kampanii 23 roku i ludzie zapytają, dlaczego państwo tego nie dowieźli. I tutaj przejdę do kwestii rozliczeń, bo 14 lipca premier mówił, przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia, a potem mówił o trudnej sytuacji w prokuraturze. Natomiast wiem, że podczas tego spotkania państwa z premierem, premier wziął w obronę ministra Żurka i został państwu zaprezentowany taki rozliczeniowy bilans i mają państwo tę listę, ilu ma zarzuty, ilu uchyleń immunitetów pokazywać wszem wobec i pan już nagrał taki filmik z podpisem, wbrew mitom maszyna rozliczeń mieli pisowców w najlepsze i mówi pan na tym nagraniu tak.
Często słyszę, że obiecane przez nas rozliczenia idą za wolno albo że ich w ogóle nie ma. To popatrzcie, jak jest naprawdę. No to zobaczmy na tabelę pisowców, którzy mają etap rozliczeń. Imię, nazwisko, funkcja, zarzut, prokuratura i etap sądowy. Zacznijmy. Zbigniew Ziobro, 26 zarzutów. Marcin Romanowski, Woś, Matecki, znowu Woś, Dworczyk, Kamiński z Wąsikiem, Mejza, Morawiecki, Błaszczak, Ardanowski, Szczucki, Obajtek, Brown, razy 4, Roman Fritz, jego psychoprawak, Kamiński, Szopa, Kuczmierowski, Macierewicz.
Myśli pan, panie pośle, że to będzie dość dla wyborców? Tym bardziej, że pewnie w większości tych spraw, może w żadnej, nie skończy się przed wyborami 27 roku skazaniem w pierwszej instancji chociażby.
Panie redaktor, wracając do 23 roku, potrzeba rozliczeń rządu PiS-u była naprawdę żywą emocją wśród ludzi i my, nie będąc jasnowidzami, zakładaliśmy, że z PiS-em zwyciężymy, że będziemy w stanie te rozliczenia przeprowadzić w sposób skuteczny do etapu prokuratorskiego i no, mimo obiektywnych trudności, które tam są w prokuraturze, można je przypisać zastępcom prokuratora generalnego, którzy są dalej ludźmi Zbigniewa Ziobro i prezydent blokuje ich odwołanie, to jednak ta długa lista, o której powiedział pan premier na klubie, którą sporządził pan minister Żurek, którą mam przed oczami, która ciągle jest dopisywana, to jest znamienite osiągnięcie, bo to jest bezprecedensowa skala rozliczeń Polaków z przeszłością własnego rządu.
I myśli pan, panie pośle, że wyborcy też tak uważają?
Nie, uważam, że wyborcy mało na ten temat wiedzą, dlatego że spektakularne są prawomocne wyroki. Do prawomocnych wyroków jeszcze naprawdę długa droga i jestem tu pełen obaw, bo ja pamiętam te dni, kiedy protestowałem pod sądami, chodziłem ze świecami, z różami, pod sądami w miastach powiatowych, w różnych częściach Polski i broniłem niezawisłości i niezależności sędziowskiej. A potem przychodzi taka sprawa Zbigniewa Ziobro, gdzie termin instrukcyjny w sprawie europejskiego nakazu aresztowania jest 7-dniowy, zajmuje to 5 miesięcy i ostatecznie zapada prawomocne postanowienie sądu, które ja szanuję, no nie polemizuję z wyrokami sądów, ale jednak nie zgadzam się z nim fundamentalnie, bo w sprawie pana Szmyta, sędziego Szmyta, który jest na Białorusi, ENA można było wydać, a w sprawie Ziobro dopatrzono się, że jest w Stanach Zjednoczonych i wydać tego nie można. Więc żeby ten system sprawiedliwości zadziałał na etapie rozliczeń, kiedy my politycy znajdujemy te nieprawidłowości, wyświetlamy je, tak jak ostatnie zawiadomienia, to w sprawie nieprawidłowości w spółkach Skarbu Państwa. Przecież KAS tutaj wyliczył stratę na jakąś astronomiczną kwotę, nie pamiętam ile to było, jakieś 100 miliardów złotych. Potem przychodzi etap prokuratorski sądy, więc to, żeby system zadziałał, potrzebny jest szereg elementów, ale państwo zostało kompletnie rozwibrowane przez naszych poprzedników, dlatego tak to
ale
właśnie
ale państwo zdawali sobie z tego
długo
sprawę, bo przecież państwo to krytykowali przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wiedzieli, co PiS robi z wymiarem sprawiedliwości, także z prokuraturą i jakie prawo zostawił w prokuraturze, jak próbował zabetonować swoich ludzi w prokuraturze, co mu się zresztą częściowo udało.
Pani redaktor, czy ktokolwiek się spodziewał, że na Węgrzech MOZIR osiągnie większość konstytucyjną? Nikt. Nie sądziliśmy, że tak się sprawy potoczą w wyborach, więc kampania wyborcza jest sumą zapowiedzi naszych celów.
Ale co, państwo się nie spodziewali, że wybiorą was wyborcy w 23 roku
nie,
do rządzenia?
Nie, nie. Nie wiedzieliśmy, jaka będzie będzie skala tego zwycięstwa. Nie wiedzieliśmy, kto będzie prezydentem. Niedługo później wybory prezydenckie to rozstrzygnęły i dzisiaj działamy w okolicznościach bardzo trudnych, ale jednak mamy swoje sukcesy i o nich powinniśmy właśnie na tych spotkaniach z wyborcami mówić więcej i opowiadać o tym, bo to są tematy niepopularne, a jednak nie wydajemy na tą propagandę jak nasi poprzednicy.
A nie będzie to dowód na państwa słabość, że państwo nie są zdolni do pociągnięcia do odpowiedzialności polityków PiS-u za to, za co tak wytrwale piętnowaliście ich w czasach własnej opozycji?
Ja myślę, panie redaktor, że każdy swoją robotę wykonał i niezależne media, które alarmowały o aferach i wiele rzeczy by nie wyszło na jak gdyby nie praca niezależnych dziennikarzy. I my politycy często nadstawiając karku, tak jak w przypadku komisji Pegasusa, z której szydzono, a finalnie to właśnie zeznania przed tą komisją doprowadziły Ziobro do tego miejsca, gdzie jest, plus cała długa lista zarzutów i jeszcze przyszłych zarzutów w wyniku naszych zawiadomień. Ale z całym szacunkiem tą kropkę nad i muszą postawić sędziowie. Nie każdy w Polsce musi być sędzią, ale jak ktoś już tym sędzią jest, to powinien naprawdę zawsze kierować się wyłącznie niezawisłością i nie obawiać się powrotu tego czy innego polityka, bo to jest esencja tego urzędu. Więc może się okazać, i tu państwo rozczaruje, że te prawomocne wyroki, jeżeli kiedykolwiek zapadną, będą nawet nie w perspektywie przyszłej kadencji, ale ten proces rozliczeń jest niezbędny, bo inaczej jesteśmy w systemie oligarchicznym, gdzie politycy okradają obywateli, a nie na to się umawialiśmy.
Nie ma kary, jest recydywa, wiemy jak to działa. Witold Zębaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panie pośle za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego portalu Onet, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach. Porozmawiamy o tym, co słychać w PiS-ie.
Reklama.
To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A tylko do środy. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
Codziennie.
Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
U cioci na imieninach ty uczta się rozpoczyna. Podjadła stu się ugina, tylko wątroba smutna jest. Proliver, Proliver Cardio, przed ucztą się zawsze warto. Proliver wspiera wątrobę, a przy okazji serce też.
Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rozpad PiS-u to dobra informacja dla Polski, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Witold Zębaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jak dodał, na ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego ciąży brzemię poprzednich rządów, które w opinii Zębaczyńskiego są sumą nieprawidłowości i swego rodzaju oligarchią. Gość Karoliny Lewickiej zwrócił uwagę, że obecny rząd wciąż mierzy się, stu cytat, postpisowskimi problemami. Poseł zaznaczył jednocześnie, że coraz szybciej rosnącym zagrożeniem dla Polski są obie konfederacje. Już jutro szefowa resortu zdrowia ma przedstawić Radzie Ministrów informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia. Ma również poinformować o stanie prac nad ich realizacją. W konsultacjach publicznych są projekty 4 rozporządzeń przygotowanych przez resort. Mają być one odpowiedzią na oczekiwanie premiera Donalda Tuska przygotowania takich propozycji pod groźbą decyzji personalnych. Polecenie szefa rządu miało związek z ostatnimi doniesieniami o licznych nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Drogowcy przygotowują się do remontu odcinka autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Prace mają usunąć deformacje nawierzchni nazywane przez kierowców falami Dunaju. Grzegorz Kozioł.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała właśnie plac budowy wykonawcy odpowiedzialnemu za realizację pierwszego etapu remontu, informuje Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji.
Pierwsze zadanie obejmuje ponad 3-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Gliwic od rejonu Siemoni do MOPA do Bieszowice Zachód. Roboty w terenie rozpoczną się po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu.
Może to nastąpić do końca lipca. Dyrekcja podkreśla, że podczas prac zachowana będzie przejezdność trasy, czyli mimo utrudnień kierowcy będą mogli korzystać z autostrady. Przypomnę, że uszkodzenia na śląskim odcinku A1 powstały w wyniku pęcznienia jednego z materiałów użytych podczas budowy drogi. Po gruntowej przebudowie z trasy mają zniknąć uciążliwe pofałdowania oraz ograniczenia prędkości. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
W informacji to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się umiarkowane lub duże zachmurzenie. Na przeważającym obszarze pojawią się również przelotne opady deszczu. Na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie do 24 na południu. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to nie możemy dzisiaj narzekać. W całym kraju jest ona co najmniej dobra. Nieco więcej zanieczyszczeń pojawia się jedynie w Sierakowicach na Pomorzu, gdzie przekroczone są normy pyłów PM2,5.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość jest z nami Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego portalu Onet. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Ponieważ Jarosław Kaczyński zaproponował nam powtórkę z rozrywki, czyli w lipcu znowu przerabiamy to, co przerabialiśmy w kwietniu, to proponuję na początek naszego spotkania taką wypowiedź prezesa PiS-u właśnie z kwietnia. Trzeba wybrać i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie. Ja mam wielką nadzieję na to, że ci, którzy podjęli te działania, zrozumieją, że działają na szkodę nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale także na szkodę Polski. No i ja się teraz zastanawiam, dlaczego Kaczyński wtedy się cofnął, a teraz do tego raptem wrócił, dokładnie w to samo miejsce i dlaczego znów się cofa? Myślę o jego wpisie z weekendu, w którym apelował o łyk zimnej wody i chyba wysyłał takie sygnały, że porozumienie jest jeszcze możliwe.
Kaczyński musiał interweniować, dlatego że 31 lipca w Warszawie odbędzie się kongres programowy Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Ja wiem, że to jest nazywane grillem. To jest nazywane grillem dla niepoznaki, bo wiadomo, grill to...
Bo impreza jest masywna.
1000 osób, kilka scen z panelami, goście i ze środowisk prawicowych, ale nie tylko. I tutaj Morawiecki chce pokazać, że on buduje mosty też do innych stron sceny politycznej albo do politologów, do publicystów myślących inaczej niż w Prawie i Sprawiedliwości. I teraz nie jest dla każdego oczywiste, kto obserwował to, co się działo między kwietniem a lipcem, że Morawiecki buduje zręby swojej partii. I o ile w kwietniu Kaczyński rzeczywiście cofnął się, dlatego że dostał jakieś gwarancje od Morawieckiego, że całe to stowarzyszenie będzie się poruszać w obrębie PiS-u, o tyle w ogóle Morawiecki tego nie przestrzegał, czy mówiąc zupełnie wprost, przestrzegać od początku nie zamierzał i po prostu prezesa oszukał, dlatego że oni grali trochę jak w wielkim show. Ty oszukujesz, ja oszukuję i tak wygra lepszy. Oni obydwaj w kwietniu, to dzisiaj możemy powiedzieć, grali na czas. To znaczy Kaczyński, każdy, kto go zna, wiedział, że nawet jeżeli w kwietniu dogada się z Morawieckim i nawet jeżeli Morawiecki dotrzyma takiego paktu, będzie się trzymał jakiejś elementarnej lojalności wobec PiS-u, to na dłuższą metę Kaczyński nie dopuści do istnienia jakiejkolwiek innej formy wewnątrz PiS-u, która ma alternatywnego lidera. Natomiast Morawiecki zrobił dużo, żeby te działania przyspieszyć. Po pierwsze ten kongres, po drugie tak jak powiedziałem, no złamał obietnicę, że nie będzie rekrutował nowych członków wewnątrz PiS-u, a rekrutował radnych. No według moich informacji na Dolnym Śląsku, a to jest matecznik Michała Dworczyka, czyli prawej ręki Morawieckiego, większość radnych regionalnych jest już właściwie jedną drogą u Morawieckiego. W Świętokrzyskiem poseł Jacek Cieślak także intensywnie rekrutował i takich regionów jest więcej. Więc no, było naiwnością uważać, że takie informacje nie dotrą na Nowogrodzką, bo w każdym z tych regionów to długo by na ten temat dyskutować, ale są bardzo poważne konflikty wewnętrzne między maślarzami a harcerzami i było oczywiste, że maślarze doniosą, że harcerze tam rekrutują, więc to jest jakby kolejny element, w którym Morawiecki naruszył to porozumienie z Kaczyńskim.
To no ja bym jeszcze obiecywa... dorzuciła wywiad u żurnalisty, bo w tym dwugodzinnym niemalże wywiadzie Mateusz Morawiecki z taką lekką dezynwolturą wypowiadał się o prezesie. Był pytany o to między innymi, czy prezes był wkurzony z powodu stowarzyszenia i odparł szczęśliwy. Nie był. I potem razem z youtuberem śmiali się z tej sytuacji. Ale też Morawiecki...
Że Kaczyński na spotkaniu w piątek, to było ich ostatnie spotkanie, czy miało być ich ostatnim spotkaniem przed terminem upływu ultimatum, które się kończy we środę. Na tym spotkaniu między innymi o tym wywiadzie mówił Kaczyński. To znaczy był przygotowany z tego, co tam Morawiecki mówił i to był tak jak w kwietniu wywiad dla Grzegorza Sroczyńskiego był tematem i parę jeszcze innych rzeczy. Już nie chcę państwa zanudzać, ale Morawiecki zrobił własną alternatywną wigilię. Nie stawiał się na posiedzenia władz PiS-u. Spotkał się na debacie z Kosiniakiem-Kamyszem bez zgody Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc w kwietniu to narastało, teraz też narastało. I on nie włączył tego swojego stowarzyszenia w żaden sposób, jakiekolwiek wewnętrzne prace wewnątrz PiS-u. To wciąż był niezależny byt. Natomiast przesądzające było to, że rekrutował ludzi i że chciał zorganizować, czy chce zorganizować 31 właściwie swój kongres. Kongres ku chwale pana Mateusza, więc Kaczyński musiał jakoś zareagować. Pytanie jest takie, czy Kaczyński chce się cofnąć, bo ja też ten wpis, który on umieścił w weekend, tak odebrałem, ale tak wcale być nie musi.
Bo może więc to być ze strony prezesa...
Oczywiście tych tweetów nie pisze, więc nie wiemy dokładnie, jakie są jego intencje.
Tak, tak, no ale myślę, że musiał przynajmniej na niego zerknąć i zaakceptować, zanim to zostało puszczone w przestrzeń publiczną. Bo może to jest tak, że prezes teraz gra wyłącznie na to, by winą za rozpad PiS-u był obarczony i wyłącznie Mateusz Morawiecki, czyli że myśmy tutaj wykazywali dobrą wolę, proponowaliśmy działalność stowarzyszenia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, ale Mateusz Morawiecki z tej propozycji nie skorzystał, bo ten fragment taki kluczowy tego tweeta, uchwalone reguły i decyzje Prezydium Komitetu Politycznego z 15 lipca obowiązują, ale nie oznacza to, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego wewnątrzpartyjnego charakteru. Potrzebna jest tylko dobra wola i brak publicznych kłótni. No i przecież już w kwietniu to też miało tak wyglądać, że miała być Rada Ekspertów powołana, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba nic takiego w ogóle w PiS-ie nie powstało. Właśnie. Ale jeżeli Kaczyński by się teraz cofnął, no to już pal 6, co się stanie z jego autorytetem lidera, ale przecież za kilka tygodni, miesięcy, raczej tygodni niż miesięcy, będą znowu te same igrzyska, bo tego się już posklejać po prostu nie da.
Ja uważam, że z moich odsłuchów, z dzisiejszych rozmów wynika, że w partii jest przekonanie, że to się rozpadnie. Może nie w tym tygodniu, może da się to jakoś jeszcze zaklajstrować. Zgadzam się z utratą autorytetu Kaczyńskiego jako człowieka, który generalnie buntowników wyrzuca. Długo by na ten temat mówić, takie były do tej pory 4 duże rozłamy wewnątrz PiS-u, ale były też pojedyncze odejścia bardzo znanych polityków. I Kaczyński nigdy jakby nie miał złudzeń i wątpliwości, że kluczowa jest spoistość partii i jego osobista władza. Więc jeżeli on drugi raz ustąpi, to właściwie to jest totalna erozja jego autorytetu. Tak? Nie zmienia to faktu, że decyzja jest trudna, bo on wszystkie wcześniejsze rozłamy, których dokonywał, czy egzekucje, czy Ziobrystów, czy Kluzi Krostkowskiej i Pawła Kowala, czyli PJN-u po wyborach smoleńskich, prezydenckich w 2010 roku, czy Marka Jurka, czy Ludwika Dorna, Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Pawła Zaleskiego, to już trochę prehistoria, przełom 2007-2008. W każdej z tych sytuacji Kaczyński był hegemonem na prawicy i mógł sobie na to pozwolić. I oni, mówię o tych wszystkich politykach, o tych wszystkich rozłamach, w dużej mierze jednak sobie nie poradzili. To znaczy oni, część z nich wróciła do PiS-u, a część z nich należy do obecnych innych partii, do Koalicji Obywatelskiej czy do PSL-u. Więc oni nie stworzyli własnej podmiotowości. Z Morawieckim jest inaczej. Po pierwsze, To jest człowiek, który ma najlepszą rozpoznawalność tych wszystkich dotychczasowych buntowników. Ma swoje środowisko, ma pieniądze, ma determinację i trafił na moment, kiedy Kaczyński jest wyjątkowo słaby. To znaczy Kaczyński dzisiaj kontroluje mniej więcej, raczej mniej niż więcej połowy prawicowego elektoratu. I przesuwa PiS bardzo w prawo, przez co tworzy się jakaś nisza na centro prawicy. I w tym sensie Morawiecki ma wyjątkową, unikatową szansę. Ja nie mówię, że mu się uda, ale on ma bardzo wiele sprzyjających okoliczności. W związku z tym, mówiąc zupełnie szczerze, on byłby naiwny, gdyby nie brał takiego wariantu pod uwagę. Wrócę do moich dzisiejszych rozmów. Po pierwsze, jak państwo, mogą państwo to obserwować na Twitterze, X, w jaki sposób ci politycy z tych dwóch kluczowych frakcji, czyli harcerza Morawieckiego kontra maślarze, upraszczając, maślarze Czarnka, lojaliści wobec Kaczyńskiego, w jaki sposób oni sobie mówią? Oni sobie wyciągają brody sprzed wielu, wielu lat. Oni się nawzajem wyzywają i teraz nawet gdyby doraźnie udało się to skleić, to na dłuższą metę się tego skleić nie uda. To znaczy część ludzi Morawieckiego wie, że nie dostanie dobrych miejsc albo w ogóle nie dostanie miejsc na listach. Więc oni nie mogą czekać, jak Kaczyński tuż przed wyborami jeden, dwa czy trzy dni wyrzuci ich z list wyborczych PiSu i nic nie będą mogli zrobić. Oni wiedzą, że nie będzie dla nich miejsc. No Krzysztof Sztucki na przykład. On się nie znajdzie w żaden sposób na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Więc oni wiedzą, że nawet jeżeli uda się to jakoś doraźnie sklecić, to i tak należy przygotowywać się na rozstanie, bo ono prędzej czy później nastąpi. Ono mentalnie w tej wewnątrz tej partii nastąpiło. Ci ludzie nienawidzą się, naprawdę szczerze się nienawidzą, więc nawet jeżeli uda się sklecić na górze, to na dole już nie będzie hulać. I to jest zasadniczy problem, że w kwietniu udało się to zaklajstrować. Udało się to zaklajstrować, była rana, ale powiedzmy dało się z tym żyć. Dzisiaj to jest rana otwarta, nie da się zmienić tych emocji, nie da się cofnąć tych wyzwisk, nie da się cofnąć tych słów, które oni nawzajem dzisiaj o sobie mówią. I to jest fundamentalna zmiana. Ten moment jest kluczowy, kiedy ta partia przestaje ze sobą współpracować trochę niżej niż na poziomie Kaczyńskiego. Dlatego uważam, że ten rozwód nastąpi. Nawet jeżeli nie teraz, to nastąpi przed wyborami.
A czy to nie jest taka sytuacja jak z teorii gier, lose-lose, kiedy obaj gracze tracą? Kaczyński po tym rozłamie, rozpadzie będzie miał mniejszy klub parlamentarny, mniejszą partię siłą rzeczy. Pewnie straci w sondażach. Morawiecki ma półtora roku do wyborów. Wystarczająco długo, żeby stracić świeżość, a może wcale efektu świeżości nie będzie, bo jest twarzą rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pewne rzeczy będą mu przez konfederatów oczywiście wypominane. I to nie jest człowiek z zewnątrz, homo novus, który nagle się objawia światu i mówi, że ma świetny pomysł na Polskę, na państwo.
Dlatego Kaczyński tak długo się waha. Właśnie z tego powodu, że taki rozłam będzie kosztował go wyjątkowo dużo i dzisiaj, kiedy on musi prowadzić konkurencję na prawicy z Braunem i z Konfederacją, dojdzie mu jeszcze jeden przeciwnik. I logika wszystkich rozłamów w PiSie do tej pory była taka, że pierwsze miesiące, a nawet czasami pierwsze lata po rozłamach, PiS jest zaabsorbowany atakowaniem tych, którzy odeszli, właśnie robiąc z nich zdrajców. Tak było ze wszystkimi kolejnymi rozłamami. W związku z tym, po tym rozłamie, jeśli do niego dojdzie, kiedykolwiek by miało do niego nie dojść, to te emocje, które dzisiaj widać w mediach społecznościowych między politykami obu frakcji, one będą jeszcze większe. I hasłowo Patryk Jaki nie będzie się zajmował współzawodnictwem z Konfederacją czy z Braunem, tylko będzie się zajmował ludźmi Morawieckiego, którzy stworzyli nową partię i oskarżaniem ich o zdradę. Więc dlatego to jest ryzykowne dla Kaczyńskiego i dlatego Kaczyński się tak bardzo do tego przygotowuje. On też próbował sprawdzić, na ile ludzie między kwietniem a lipcem, na ile ludzie Morawieckiego są lojalni. Być może da się kogoś wyjąć, być może da się go osłabić. Tak? Okazało się, że nie. Oni są rzeczywiście bardzo skonsolidowani i trudno będzie, może nie wyjdzie 40 osób, czyli tyle jest, stworzyło parlamentarzystów, tylu ilu podpisało deklarację Stowarzyszenia Morawieckiego. Ale proszę zwrócić uwagę, że tam jest kilka osób takich absolutnie nietypowych. Jest na przykład Daniel Obajtek, który przez całe rządy PiSu lawirował i on momentami miał konflikt nawet z Morawieckim dzisiaj. Obajtek stoi nawet w tej konfliktowej sytuacji po stronie Morawieckiego Anita Czerwińska, która nie jest członkinią stowarzyszenia, przez wiele lat związana z Gazetą Polską, rzeczniczka PiSu też była i ona też się podpisała pod tym kwitem, więc jest kilka nieoczywistych zupełnie tropów. Marek Jakubiak, który formalnie nigdy nie był w PiSie, chociaż wszyscy wiemy, że PiS mu pomagał na przykład zbierać podpisy, żeby mógł wystartować na prezydenta i pomóc Karolowi Nawrockiemu.
Bo oni pewnie uznali, że Morawiecki jest bardziej perspektywiczny.
I coś w tym jest, że znaczy z jednej strony Morawiecki musi bronić inaczej. Ja od ludzi, którzy nawet nie są podpisani pod tym stowarzyszeniem, a jakoś rozumieją sposób myślenia Morawieckiego, starają się nie angażować w tę wojnę. To są na przykład tacy, którzy już swego czasu odchodzili z PiSu i wrócili i wiedzą, jak to wygląda. Oni mają dystans do tego, co się dzieje teraz. Natomiast oni zwracają uwagę, że to stowarzyszenie jest obronnym stowarzyszeniem. To znaczy, że po utracie władzy Kaczyński stara się zwalić na Morawieckiego całą odpowiedzialność za rządy PiSu, podczas tych żadnych kluczowych decyzji Morawiecki nie podejmował
bez prezesa.
Jeśli chodzi o pandemię, jeśli chodzi o Ukrainę, jeśli chodzi
o Zielony Ład i tak dalej. Tu musimy postawić kropkę, panie redaktorze. Do naszej rozmowy wrócimy tuż po informacjach. Andrzej Stankiewicz z nami zostaje.
Autopromocja. Plan działania.
Burze, zagubienie w terenie, brak łączności czy nagłe urazy pokazują, jak ważne są praktyczne umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Harcerstwo uczy samodzielności, działania pod presją, ale też podejmowania decyzji wtedy, gdy warunki zmieniają się w jednej chwili. W planie działania przyglądamy się, jak te doświadczenia przekładają się na realne bezpieczeństwo w codziennym życiu. Plan działania, wtorek, 13.40, Szymon Kępka, do usłyszenia.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
Słusznie, od razu słyszę poprawy.
Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
Barbara, łatwa kasa?
Marian, zawsze.
No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
Sprytnie.
Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rozpad PiS-u to dobra informacja dla Polski, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. To komentarz do ostatnich podziałów w Prawie i Sprawiedliwości.
Ciąży na nich brzemię ostatnich rządów, które są sumą nieprawidłowości. To była swego rodzaju oligarchia, która doprowadzała do systemowego okradania Polaków i my cały czas z tymi problemami postpisowskimi się mierzymy.
W ubiegłym tygodniu kierownictwo PiS-u podjęło uchwałę, w której zobowiązało członków partii do odejścia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Władze partii deklarują, że osoby, które nie zrezygnują z działalności w takich stowarzyszeniach, zostaną usunięte z partii. Jednak politycy należący do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego nie planują opuszczania organizacji. Resort Zdrowia chce wiedzieć, jaki jest udział wynagrodzeń w budżecie placówek medycznych otrzymywanym z NFZ. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został skierowany do 10-dniowych konsultacji publicznych. Regulacja jest częścią pakietu zmian zapowiadanych przez ministerstwo. Zakłada on poszerzenie katalogu wskaźników jakości opieki zdrowotnej o 3 dotyczące wynagrodzeń. Zmiany mają też pokazać, jaka jest struktura tych kosztów, czyli jaką część stanowią wynagrodzenia na podstawie umów o pracę, a jaką kontrakty. Po tym jak 67 osób z Torunia i okolic miało lub nadal ma objawy zakażenia salmonellą, sanepid potwierdził obecność bakterii u jednego z pracowników firmy cateringowej. Objawy zatrucia miały dzieci ze żłobka w Toruniu, przedszkolaki sąsiednich gmin oraz podopieczni domu seniora. W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Wszystkie placówki korzystają z usług tej samej firmy cateringowej, mówi Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu.
U jednego z pracowników stwierdzono obecność bakterii. Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a pracownicy inspekcji badają nową okoliczność oraz weryfikują związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
Do zakażenia salmonellą może dojść wskutek niedokładnego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przeniesieniu bakterii na przygotowane posiłki lub inną osobę. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze prognoza pogody. Noc w większości kraju zapowiada się pochmurna i deszczowa. Na Pomorzu mogą pojawić się również burze. Temperatura na przeważającym obszarze spadnie do 13-14 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego portalu Onet.pl. Raz jeszcze dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Mówił pan o tych wszystkich przypadkach wychodzenia z Prawa i Sprawiedliwości albo wyrzucania polityków z Prawa i Sprawiedliwości. Ja dziennikarsko załapałam się na wszystkie te historie i myślę sobie, że jest jednak pewnego rodzaju zmiana na poziomie semantycznym. Wcześniej w tych wszystkich przypadkach ktoś wychodził z PiS-u albo był z PiS-u wyrzucany. Czyli PiS się kurczyło, ale się ta partia nie rozpadała. A teraz mówimy o rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości, a ubytek jakiejś grupy ludzi, a rozpad to są jednak zupełnie dwie różne sytuacje. I rozpad jest oczywiście sytuacją dużo bardziej groźną. I czy faktycznie jesteśmy w takim momencie, kiedy PiS rozłamuje się, no nie na dwie równe części, ale jednak ten ubytek jest tak znaczący, że właśnie mówimy o rozpadzie, czyli że coś się zadziało wewnątrz i ta partia się rozpada.
Możemy mówić o rozpadzie, jeżeli odchodzi zasadnicza grupa ludzi, taka, która stanowi policzalną, dużą wartość. Tu mówimy o takiej ciemnej liczbie, która może sięgnąć nawet 1/3 szeroko rozumianych polityków. Mówię o parlamentarzystach, europosłach i samorządowcach. To jest gigantyczna strata, bo poza wszystkim, nawet gdyby PiS-owi udało się zatrzymać poparcie, chociaż ja uważam, że nie utrzyma poparcia, dlatego że wewnętrzne wojny zawsze są źle odbierane przez elektorat i elektorat też nie rozumie elektorat PiS-u, co tu się dzieje, w tym bardziej, że ten elektorat i tak jest już w tej chwili osłabiony przez odpływ do Konfederacji, a najbardziej do Brauna, więc w tym sensie PiS jest dzisiaj mniejszy, a jeszcze grozi mu odejście zasadniczej części czy dużej części polityków, to ma ogromne znaczenie. Po pierwsze dlatego, że odejdzie kilka czy kilkanaście naprawdę rozpoznawalnych postaci w tej partii, plus grupa rozpoznawalnych w terenie polityków. Po drugie oni się będą wewnętrznie bić. Po trzecie struktury zaczną być o wiele słabsze, to znaczy mniej będzie ludzi pracować podczas wyborów na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, no jest kilka różnych innych elementów, które mają bezpośrednie przełożenie. Mi trudno sobie na przykład wyobrazić legendarny pakt prawicy, pakt senacki. No to jest oczywiście, Senat nie ma takiego znaczenia politycznego, natomiast rozmowy o tak zwanym pakcie senackim, one miały służyć temu, żeby wysądować, czy prawica w ogóle jest gotowa rozmawiać o jakiejkolwiek koalicji przed wyborami parlamentarnymi. Ja pozostaję sceptyczny, natomiast rozłam w PiS-ie właściwie uniemożliwia taką koalicję, dlatego że Morawiecki po odejściu z PiS-u będzie się musiał od PiS-u odróżniać i nie może startować w jakiejkolwiek koalicji z Kaczyńskim. Brudy, które wypłyną, mają się nijak do tych brudów, które dzisiaj obserwujemy w mediach społecznościowych, bo tam puszczą hamulce już na całego. A oni nawzajem o sobie wiedzą bardzo dużo. Podam anegdotycznie, że jest, czy był prokurator Jerzy Sierkiewicz, słynna, legendarna postać, szef prokuratury apelacyjnej w Lublinie, ulubiona prokuratura Zbigniewa Ziobry, gdzie on kierował masę spraw, które były dla niego ważne. I były tam także sprawy dotyczące polityków PiS-u, którzy, one oczywiście były wstrzymywane, natomiast oni uważają, że one były wstrzymywane dlatego, że Ziobro chciał trzymać na nich haki, więc poziom wiedzy, Mariusz Kamiński ma gigantyczną wiedzę o wielu politykach. Proszę mi wierzyć, politycy PiS-u zaczną inaczej mówić o aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na przykład, czy o działalności Daniela Obajtka, jeżeli on wyjdzie razem z Morawieckim. Naprawdę będzie się bardzo dużo działo. Ja powiem tak, mi serce roście, cytując klasyka, bo ja uwielbiam takie rzeczy, bo mnie to interesuje politycznie. Natomiast z punktu widzenia Kaczyńskiego, no to sytuacja jest dramatyczna, dlatego on się tak waha. To znaczy on stara się doprowadzić do sytuacji, że jeżeli już musi się rozstać, to z jak najmniejszą grupą ludzi, tylko wyłącznie z tymi, którzy się kierują wewnętrzną, osobistą lojalnością wobec Morawieckiego, bo mu zawdzięczają dużo politycznie, albo są z nim gdzieś skoligaceni rodzinnie przez tatę, który też działał, tak jak jego ojciec w Solidarności Walczącej. To są związki, które Kaczyński nie rozerwie. Natomiast on będzie próbował rozrywać takie lokalne historię, że ktoś na przykład współpracuje z Morawieckim, dlatego że ma lokalny konflikt z kimś, kto współpracuje z Czarnym.
Ale z drugiej strony,
ludzie
mogą się obawiać, że nawet jeżeli teraz zerwą te związki z Morawieckim i zostaną przy Kaczyńskim, przy Prawie i Sprawiedliwości, to będzie im zapamiętane to, że kiedyś za tym Morawieckim się opowiedzieli. Jak przyjdzie do układania list, to niekoniecznie muszą otrzymać dobre miejsce, bo wtedy już nie będą na tyle znaczący, żeby się z nimi liczyć. A i u Morawieckiego wówczas też miejsca nie znajdą, bo już te najbardziej atrakcyjne zostaną rozdzielone między tych, którzy byli lojalni w tej chwili próby.
Ale to działa też w drugą stronę, to znaczy powtarzam, byli politycy Bartosz Kownacki, który odszedł razem z Ziobro w 2011 roku, czy Jarosław Sellin, który odszedł razem z Ludwikiem Dornym, Kazimierzem Michałem Ujazdowskim i Pawłem Zaleskim. Ja wiem, że dla niektórych te nazwiska brzmią już trochę historycznie, ale to było trzech wiceprezesów PiS-u, którzy odeszli na raz. Sellin odszedł z nimi, wrócił do PiS-u. Ci, którzy wrócili, oni też nigdy nie mogą już za wiele oczekiwać od Kaczyńskiego, czy Sellin, czy Kownacki. To jest maksymalnie poziom wiceministra w rządach PiS-u, który dostali po powrocie, tak? I nigdy nie dostali szczególnej pomocy Kaczyńskiego podczas kandydowania do parlamentu, więc on takie rzeczy zapamiętuje, dlatego powtarzam. No to jest, biorąc pod uwagę, jak poważna jest dzisiaj sytuacja PiS-u, jak słaby jest Kaczyński i politycznie, i fizycznie, i siła Morawieckiego, bo żaden były premier nie odrobił Kaczyńskiemu rozłamu. Byli premierzy, odchodzili, no tak jak Marcinkiewicz, ale kompletnie bez politycznego znaczenia. Natomiast dzisiaj ranga tego rozłamu, determinacja Morawieckiego, pieniądze, które on ma i lojalna gwardia przy trudnej sytuacji PiS-u i słabym Kaczyńskim, to jest naprawdę przełomowy moment dla prawicy. Dlatego Kaczyński tak bardzo się waha, jak to zrobić, żeby jak najmniej stracić. Natomiast wydaje mi się, że jakieś tąpnięcie już być musi. To znaczy, to jednak jest za bardzo nabrzmiała sytuacja. Nawet jeżeli doraźnie da się to jakoś sklecić, to prędzej czy później wybuchnie. Oni już są w innych partiach. Oni mówią, ja znam tych ludzi od lat. Oni sobie o sobie mówią nawzajem perestrajcy i mówią nie dlatego, żebym to cytował, więc nie sądzę, że grają, a mówią to ludzie, którzy byli na przykład ministrami w rządach PiS-u, a zatem politycy jednak jakiegoś ważnego szeregu w Prawie i Sprawiedliwości.
Zastanawiam się, czy Mateusz Morawiecki zdoła się podać wyborcom na nowo, bo kiedy wspominaliśmy te dawne rozłamy, to przypomniała mi się ta anegdotyczna wręcz historia związana z Solidarną Polską. Na pewno pan redaktor tu pamięta, że przecież kiedy Zbigniew Ziobro został razem z Jackiem Kurskim i Tadeuszem Cymańskim wyrzucony z PiS-u, a potem w geście Solidarności grupa kilkunastu jeszcze polityków z nimi odeszła, to oni stworzyli to ugrupowanie Solidarna Polska, ale wyborcy nie kojarzyli tego momentu rozejścia się dróg Ziobry i Kaczyńskiego. I przez bardzo długi czas uznawali Ziobrę nadal za polityka Prawa i Sprawiedliwości. Więc Jacek Kurski wymyślił takie duże plakietki, które panowie przypinali do garniturów z napisem Solidarna Polska, żeby sobie mógł wyborca ugruntować się w głowie, że to nie PiS, tylko Solidarna Polska właśnie. Czy teraz nie będzie taka sytuacja, że premier pisowski, który zakłada własne ugrupowanie, też będzie musiał mówić halo, to ja, Rozwój Plus, już nie Prawo i Sprawiedliwość?
Oczywiście, że będzie musiał mówić, powiem więcej, on to już mówi od kampanii prezydenckiej, to znaczy od momentu, kiedy Kaczyński pozbawił go wszystkich szans na nominację prezydencką, to Morawiecki ruszył w trasę i on teoretycznie brał udział w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, ale i Bóg opowiadał o sobie i o swoich osiągnięciach. A już kiedy Czarnek został kandydatem na premiera, to Morawiecki zrozumiał, że już nic Kaczyńskiemu nigdy nie da i tym bardziej ruszył w teren. On już dzisiaj to robi. On już dzisiaj stara się budować swój osobisty wizerunek i pozycję swojej partii. To będzie oczywiście problem, natomiast powtarzam, sytuacja jest unikatowa w tym sensie, że Morawiecki jest byłym premierem, że Morawiecki ma pieniądze, których nie miał Ziobro i ma determinację, której Ziobrze brakowało. Ziobro był słabym liderem politycznym. Nie wiem, czy Morawiecki będzie dobrym, ale na dzisiaj jest bardzo zdeterminowany. Oczywiście on będzie miał podstawowy problem taki, że elektorat PiS-u, nawet jeżeli jest to dzisiaj elektorat dwudziestokilkuprocentowy, to wciąż jest. Ci ludzie będą go uważać za człowieka, który osłabił PiS, który uderzył w Kaczyńskiego, który osłabia własną partię, więc to nie jest łatwa sytuacja. Natomiast zwracam uwagę na to, o czym powiedziałem w pierwszej części. Na przykład debata z Kosiniakiem Kamyszem, którą bodaj w Rzeszowie Morawiecki zorganizował, pokazuje, że on będzie szukał możliwości rozmów z innymi środowiskami politycznymi, jeżeli będzie taka potrzeba. Tak, oczywiście, będzie mu trudno. Każdy, kto był w PiS-ie wiele lat, ktoś taki jak on, kto jest wiceprezesem, kto ponosi odpowiedzialność za rządy, będzie miał podgórkę. Natomiast on jednocześnie ma bardzo mało do stracenia, dlatego że Kaczyński nic mu nie da, wytnie jego ludzi z list wyborczych i może się okazać za rok, czy za półtora, no za rok z hakiem powiedzmy, że Mateusz Morawiecki jest figurantem, który ma miejsce na liście wyborczej w Katowicach, ale jego ludzie mają bardzo złe miejsca na listach wyborczych, wyjdzie ich 3, 4 czy 5 do Sejmu i Mateusz Morawiecki będzie Mateuszem Morawieckim, nie będzie miał żadnego środowiska, żadnego stowarzyszenia i będzie kompletnym emerytem politycznym. On nie chce zostać Beatą Szydło. On nie chce być człowiekiem, którego Kaczyński jest w stanie odstawić na boczny tor i powiedzieć, zły Mateusz, to przez niego przegraliśmy wybory, przez niego straciliśmy władzę, przez niego złe decyzje pandemiczne w sprawie Ukrainy i w sprawie Unii Europejskiej. Dokładnie robił to Kaczyński. Nie tylko nie dał mu żadnych szans na karierę dalszą, a Morawiecki poszedł do polityki wyłącznie, żeby zajmować stanowiska, a nie po to, żeby siedzieć na bocznej ławce, a po drugie zrobił z niego kozła ofiarnego rządu, za który sam, mówi o Kaczyńskim, ponosi odpowiedzialność. Zrobił kozła ofiarnego po to, żeby zwrócić PiS na prawo i żeby walczyć o prawicowy elektorat. Więc powtarzam, Morawiecki bardzo dużo ryzykuje oczywiście, ale jednocześnie broni swojego dorobku i jeżeli ma jakąkolwiek szansę, żeby zawalczyć o swoją pozycję polityczną, to kiedy jak nie teraz? Jeżeli on teraz tego nie zrobi, to z każdym możliwym miesiącem, im bliżej wyborów, tym będzie mu to trudniej zrobić, w tym sensie, że jeżeli zrobi to za późno, to Kaczyński, jego ludzie ostrzeli z list wyborczych, a Mateusz Morawiecki, powtarzam, pójdzie z drogą Beaty Szydło, która była w pewnym momencie najpopularniejszym politykiem w Polsce, a dzisiaj jest politycznie kompletnie nieistotna.
Mamy jeszcze 2 minuty, chciałam zapytać o pozostałych aktorów. Nie zdążę o wszystkich, zapytam o Koalicję Obywatelską. Od jednego z polityków usłyszałam, dla nas każdy rozpad PiSu to dobrze. Przed chwilą zresztą tu na antenie TOK FM powtórzył oficjalnie Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Ale przecież jak nie będzie tego starego wroga, bo będzie bardzo słaby, to są nowi, trudni, radykalna prawica. Poza tym trzeba słabość przeciwnika umieć wykorzystać. Czy Koalicja Obywatelska będzie potrafiła wykorzystać ten moment?
Ja bym się tak nie cieszył, bo na pierwszy rzut oka rzeczywiście jest tak, że wszyscy, którzy źle życzą PiS-owi, zacierają ręce. W tym oczywiście radykalna prawica, ale w tym Koalicja Obywatelska. Donald Tusk na niedawnym zeszłotygodniowym klubie parlamentarnym słuchał takie opowieści, że to jest właściwie powolny koniec Kaczyńskiego. I do jakiegoś stopnia może tak być, jeżeli dojdzie do tąpnięcia wewnątrz PiS-u. Natomiast Morawiecki uwolniony od Kaczyńskiego wcale nie musi być ulgą dla Donalda Tuska. To znaczy nie wykluczam, że to jest człowiek, który może zdobyć jakieś poparcie, które będzie poparciem kosztem głosów obecnej koalicji, na przykład kosztem dawnych wyborców trzeciej drogi. Nie sądzę, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej popędzą głosować na Mateusza Morawieckiego, ale już wyborcy dawnej trzeciej drogi, czemu nie? W tym sensie pan premier nie powinien się za bardzo cieszyć, bo każdy odpływ głosów od ugrupowania jego dzisiejszej koalicji nie jest dla niego dobrą informacją, więc to będzie naprawdę atomowy wstrząs na scenie politycznej, to co się zdarzy ze skutkami, które sięgną każdego środowiska, od radykalnej prawicy aż po Koalicję Obywatelską.
Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego portalu Onet.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj. O 18:00 na antenę wraca Adam Ozga i podsumowanie mundialu w TOK 360. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.